tydzień w Wielkopolsce.
10 minut po godzinie 15. Dzień dobry. Adam Michalkiewicz. Do 16 podsumujemy to, co działo się w ostatnich dniach w Wielkopolsce. Dzisiaj sobota, 21 dzień czerwca. Początek astronomicznego lata od 4.42. Program realizuje jeszcze Jarosław Pachczyński, ale za chwilę dyżur skończy. Zobaczymy, kto go zastąpi i kto będzie drugą część programu realizował. A w studiu na razie jeden gość, czekamy na drugiego. Michał Mijalski, telewizja WTK już jest. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czekamy jeszcze na Krzysztofa Grządzielskiego z Radia Z. On ma usprawiedliwienie. Przez Poznań idzie teraz Marsz Równości. Krzysztof relacjonuje też ten marsz. Za chwilę będziemy także o tym rozmawiać, ale to oczywiście nie jedyny nasz dzisiejszy temat. Od Marszu Równości jednak zaczniemy, bo właśnie teraz się odbywa 21. edycja tego wydarzenia, a wczoraj w naszym studiu był prezes stowarzyszenia, które jest współorganizatorem marszu, Arkadiusz Kluk, podkreślał, że postulaty podnoszone w czasie tego marszu są takie same jak przed laty.
Nic się nie zmieniło. Generalnie od wielu lat nic się nie zmieniło w tym aspekcie. Cały czas postulaty są niezmienne, te same, bo tak naprawdę mimo zmiany społecznej i zmiany tego, co się wokół dzieje, rzeczywistości naszej, którą mamy wokół siebie, to w kwestiach politycznych, równouprawnienia, prawodawstwa nic się nie zmieniło. Walka o związki partnerskie, zatrzymanie mowy nienawiści i równość małżeńską. Można by powiedzieć, że jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy w 2011 roku po pamiętnych słowach Donalda Tuska, że po wyborach zajmiemy się związkami partnerskimi. Miało 14 lat i nic w tej kwestii tak naprawdę się nie zmieniło. Myślę, że tutaj brakuje twardej woli politycznej i odwagi w kontekście realizacji tych postulatów. Nie jestem w stanie powiedzieć nic innego i w sumie trochę nie chce mi się tłumaczyć już za polików, bo to często jest tak, że aktywiści chodzą od studia do studia i potem muszą tłumaczyć się właśnie za to, dlaczego postulaty nie są zrealizowane, a to politycy powinni tutaj siedzieć i odpowiadać na te trudne pytania.
To Arkadiusz Kluk. W dzisiejszym marszu nie uczestniczył prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, ale jest zastępca prezydenta Jędrzej Solarski. On przywitał uczestników marszu, przemawiał też z Platformy, to takie ciężarówki, które jadą w ramach tego marszu. Miasto jest współorganizatorem, nie tylko dokłada do tej imprezy, ale jest oficjalnie współorganizatorem Marszu Równości i całego festiwalu Poznań Pride. Samorząd przekazał 400 tysięcy złotych, na to budzi kontrowersje, Michale?
Zależy u kogo. To znaczy, my sami mieliśmy dyskusję na ten temat z udziałem poznańskich radnych, no i radni Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że faktycznie to przesada. Z jednej strony bycie współorganizatorem, a z drugiej strony to dofinansowanie i to na takim poziomie, zwłaszcza, że Zbigniew Czerwiński, przewodniczący klubu radnych PiS, w ogóle złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodziło o to, że Estrada Poznańska z grupą Stonewall, mówiąc umownie, dogadała się już w marcu na tę kwotę 400 tysięcy, podczas gdy Rada Miasta oficjalnie przegłosowała decyzję o takiej dotacji dopiero w czerwcu, czyli zeszłego roku, tak? Czyli,
tak, mówimy o zeszłym roku.
Tak. Czyli, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa, że najpierw prezydent Solarski coś obiecał poprzez Estradę Poznańską, a dopiero później wyraziło na tę zgodę Rada Miasta, ale prokuratura tę sprawę umorzyła. Znaczy, że wszystko było legalnie.
Ale kontrowersje są. Radni PiS-u, rozumiem, nie chcieliby finansowania takiego wydarzenia.
No nie chcieli. W naszym studiu był radny Przemysław Aleksandrowicz i on właśnie podkreślał, że z jednej strony to nie jest żadna promocja miasta, więc wydawanie 400 tysięcy złotych na cel, który nie przyświeca promocji miasta, jest niezasadne. Dodatkowo pojawiają się też zarzuty o to, co przed rokiem się wydarzyło, czyli o tęczowe flagi wywieszone na gmachu Urzędu Miasta przy Placu Kolegiackim. Jako co też jest niezgodne z polskim prawem tak naprawdę, bo rzeczywiście tam powinny wisieć symbole narodowe, symbole państwowe, no a flagi tęczowe takimi symbolami nie są.
Dzisiaj tych flag, przynajmniej w miejscu startu marszu obok zamku, obok opery, nie widziałem. Organizator marszu, Arkadiusz Kluk, mówił też, że miasto zyskuje na takiej imprezie, bo przyjeżdżają uczestnicy z innych miast, są restauracje, są hotele, które goszczą te osoby i one mają z tego zyski, a później te zyski gdzieś tam pośrednio albo bezpośrednio trafiają do budżetu miasta. To tak można tłumaczyć?
Tak też tłumaczyła Zuzanna Bartel, czyli z kolei radna Koalicji Obywatelskiej, ale także wcześniej związana z grupą Stonewall, czyli osoba zaangażowana także w organizację Marszu Równości. Na pewno to też jest argument, bo faktem jest, że do Poznania ludzie przyjeżdżają na ten Marsz Równości, czy też na cały miesiąc Dumy, a jeżeli tu przyjeżdżają, to znaczy, że wydają tu pieniądze, czyli te pieniądze są tutaj na rynku poznańskim zachowane. Dodatkowo gdzieś w przestrzeni publicznej to hasło Poznania jako miasta otwartego też się niesie. Pytanie, bo to znowu każdy pewnie według wyznawanych przez siebie wartości będzie oceniał, czy to dobrze, czy źle, że Poznań jest akurat otwarty w taki sposób. To już nie mnie oceniać.
Z polityków widziałem dzisiaj posła Koalicji Obywatelskiej Franciszka Sterczewskiego, ale nie ma zbyt wielu polityków. Kampanii wyborczej nie ma, to i nie ma uczestników na marszu, politycznych uczestników?
Przed rokiem było inaczej, nie? Bo oglądałem specjalnie przebitki zeszłorocznego marszu, tam jednak polityków było znacznie więcej, ale faktycznie coś w tym jest, że wtedy byliśmy przed wyborami, więc być może, no nie chcę być złośliwy, ale być może rzeczywiście to, że nie ma kampanii, nie trwa kampania, powoduje, że tych polityków jest mniej. Z drugiej strony trwa też długi weekend, więc być może po prostu większość wyjechała.
Pytanie o termin też tego marszu. Dzisiaj jest 21 dzień czerwca. Ten marsz zazwyczaj odbywał się w ostatni weekend, w ostatnią sobotę czerwca, ale za tydzień w kalendarzu 28 dzień czerwca w Poznaniu, data szczególna. I z tego powodu ten marsz został przeniesiony tydzień wcześniej, czy to było zupełnie inaczej?
Nie, dokładnie tak było. Faktycznie zapadła decyzja, że Marsz Równości w Poznaniu zawsze będzie się odbywał w ostatnią sobotę miesiąca, ale tak się składa, że w tym roku ta ostatnia sobota miesiąca to 28 czerwca, rocznica poznańskiego czerwca, więc zarówno ta data, ale także miejsce, gdzie marsz się zaczyna, ulice, którymi przechodzi, powoduje, że rzeczywiście Jarosław Pucek. Były kandydat na prezydenta Poznania był osobą, która jako pierwsza podniosła ten argument, że nie przystoi organizacja dwóch tak skrajnie różnych wydarzeń, że z jednej strony ta zaduma związana z ofiarami poznańskiego czerwca, z drugiej strony radosne, kolorowe świętowanie w związku z Marszem Równości. No i wtedy po telefonie z Urzędu Miasta, takim dość radykalnym, faktycznie zapadła decyzja, że w tym roku marsz będzie przyspieszony o tydzień. Za rok wróci na ostatnią sobotę czerwca i będzie tak aż do roku 2031, kiedy to znów ostatnia sobota miesiąca wypadnie 28 czerwca i wtedy znów będzie przyspieszony.
To uniknęliśmy kontrowersji. Byłyby te kontrowersje, gdyby ten marsz był tydzień później?
Myślę, że dla wielu by były.
Krzysztof Grządzielski, Radio Z, do nas dołączył.
Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie.
Nic się nie stało, wszystko zrozumiałe, praca po pierwsze. Jak wygląda ten marsz? Ja byłem koło 14, ty byłeś tam dłużej. Spokojnie?
Tak, dosłownie tyle, co wróciłem. Tak, bardzo spokojnie, ale rzeczywiście będzie chyba dużo większa frekwencja, tak patrząc na oko, niż w zeszłym roku i to rzeczywiście bardzo mocno jest zauważalne.
Policjanci w dużej sile przyjechali na ten marsz.
W dosyć dużej sile, ale też trzeba przyznać, że te kontrmanifestacje, czy też jedna właściwie taka, która gdzieś tam się pojawiła przy Centrum Kultury Zamek, była bardzo mała.
Kilka osób stało, tam były jakieś wymiany zdań między uczestnikami marszu, a uczestnikami tej kontrmanifestacji?
Były właściwie takie zapytania, po co oni tu tak naprawdę są i psują gdzieś tą atmosferę, która z perspektywy organizatorów, uczestników jest ważna. Natomiast oni bardzo szybko też się rozeszli. Ja widziałem później kilka też takich plakatów na kontrze do samego marszu na Alejach Niepodległości, ale znów to właściwie gdzieś przykryło ta manifestacja kontr była właściwie przykryta przez uczestników.
Mówiliśmy już o uczestnikach marszu, nie było prezydenta Poznania, nie pojawił się gdzieś tam jeszcze na ostatniej.
Nie pojawił
moment.
Się, ale rzeczywiście, tak jak mówiliście, był Jędrzej Solarski na platformie numer jeden, która, że tak powiem, przewodziła całemu Marszowi Równości, więc ten element takiego, można powiedzieć, reprezentanta miasta, rzeczywiście został dopełniony.
I on przemawiał i od razu wrócił, czy uczestniczy w tym marszu, jedzie na tej platformie?
Widziałem go, że jechał. Nie wiem, czy nie zrobił sobie przystanku w trakcie, ale jechał.
Radni i inne osoby też są?
Były.
Czyli ta reprezentacja jakaś jest, to nie jest tak, bo nie widzieliśmy tych nazwisk z pierwszych stron gazet. W poniedziałek mamy na przykład konferencję dużą równościową w Poznaniu związaną z prezydencją. Wydawałoby się, że na przykład minister Kotula mogłaby to połączyć, ale nie ma jej.
No rzeczywiście tych polityków, można powiedzieć, pierwszego rzędu i pierwszego garnituru brakuje. Bardziej widziałem też reprezentację radnych Nowoczesnej, no więc to rzeczywiście to środowisko, można powiedzieć, demokratyczne, gdzieś tam akcentują swoją obecność na tego typu wydarzeniach.
A postulaty, o czym najczęściej mówili uczestnicy?
No właśnie, to jest dosyć ciekawe, bo oczywiście te postulaty są niezaskakujące i niezmienne, to o czym mówił organizator marszu. I oni gdzieś przecież nie intuicyjnie czują, że to jest na swój sposób jakoś tam męczące wychodzić po raz kolejny i mówić o tym, że chcą równości prawnej, równości też takiej społecznej. No i to jest coś, co obok tej radości bardzo często się wśród tych uczestników tak bardzo swobodnie, bez konieczności do pytania o to przewijało, że gdzieś na swój sposób jest ta radość, ale ona jest jakoś przykryta tym, że w kraju nie aż tak dużo się zmienia, a jeśli się zmienia, to co najwyżej ta społeczna świadomość, społeczny odbiór samych osób LGBTQ+, czy też po prostu tego, jak społeczeństwo traktuje tematy równościowe.
To 21 Marsz Równości, te marsze się zmieniały w porównaniu z pierwszymi edycjami, liczba uczestników zupełnie inna, liczba przeciwników inna, policjantów pewnie też inna.
Tak, tak. No, jak sięgnie się do tych archiwalnych nagrań z tych pierwszych marszy w Poznaniu, no to one rzeczywiście no, zupełnie odmiennie wyglądały.
Też pora roku była inna, bo to się odbywało w listopadzie.
Oczywiście, że tak. To ten kontrast jest bardzo duży i myślę, że nie do porównania tak naprawdę ta skala, bo właśnie też ta świadomość społeczna dzisiaj jest zupełnie inna niż była kiedyś.
To był tydzień w Wielkopolsce.
W studiu goście Michał Mijalski, telewizja WTK, Krzysztof Grządzielski, Radio Z. Do 16 podsumowujemy to, co działo się w ostatnich dniach w Poznaniu, w Wielkopolsce. W czwartek obchodziliśmy Boże Ciało. W Poznaniu po raz pierwszy centralnej procesji przewodniczył nowy arcybiskup Zbigniew Zieliński. W czasie tej procesji duchowny przywołał historię, która wydarzyła się w trakcie przemarszu procesji. Metropolita Poznański opisał historię małej dziewczynki, która zachwyciła się niosącą przez niego monstrancją, co opisał jako niezwykłe wydarzenie.
Można powiedzieć zatem, że w tym znaku zawarty jest zachwyt nad Eucharystią ze strony dziecka, które w Eucharystii, a przynajmniej w takiej postaci ukrytej w monstrancji, nic nie wiedziało, a potrafiło się zachwycić.
Zbigniew Zieliński został arcybiskupem, metropolitą poznańskim w marcu tego roku. Jak sobie radzi, obserwujecie panowie też z punktu widzenia dziennikarzy jego pracę?
Na razie to jeszcze trochę chyba trudno powiedzieć.
Pierwsze święto, pierwsza procesja.
Trochę tak, ale to są takie bardzo formalne, czy też reprezentacyjne działania, które właściwie no, przynależą każdemu metropolicie. Natomiast jeśli chodzi o takie decyzje formalne, czy zmiany w kurii, które jakoś by wpływały na pracę archidiecezji, no to one tutaj na razie w żaden sposób nie zaszły.
W czasie procesji unikał zdecydowanie wątków takich politycznych, jak niektórzy inni hierarchowie kościelni.
Tak, i tego można było gdzieś się spodziewać, bo to nie był tego rodzaju kapłan, który był do tej pory znany z jakichś takich bardzo politycznych manifestacji na ambonie, więc tutaj myślę, że to się gdzieś wpisuje w jego dotychczasowe po prostu pełnienie posługi, no i nie zaskakuje też w tym samym aspekcie.
Michale?
Mam podobne zdanie, przy czym też ingres nowego arcybiskupa był w maju, więc też
tak,
możemy ocenić
dokładnie tak,
że tego czasu było trochę mniej.
Ale wypowiedzi już były
wcześniej. To prawda. I co do różnic, to nam na przykład udało się już wysetkować, czyli no, poprosić o komentarz nowego metropolitę. Z arcybiskupem Gądeckim było trudniej o to. Z drugiej strony faktycznie na przykład mieszkańcy osiedla maltańskiego mają pewnie największe zarzuty wobec tego, że tu się nic nie zmienia w ich temacie, to znaczy oni liczą, czyli że jak przyjdzie tak zwana nowa miotła na gospodarza kurii, to wtedy ta sprawa zostanie rozwiązana. Oni mieli dużo i mają dużo pretensji, dużo złych emocji wobec arcybiskupa Gądeckiego, który ich zdaniem przez lata nie potrafił się nad ich problemem pochylić. No a tutaj na razie nowy arcybiskup, nowy metropolita poznański delikatnie odcina się od tego tematu, tłumacząc, że on musi się ze sprawą zapoznać, że musi to wszystko przeanalizować, więc myślę, że to jest na razie taki największy znak zapytania.
Z punktu widzenia dziennikarza dużo się zmieniło jednak, tak? Ta zmiana arcybiskupa?
Nie wiem, czy dużo. Na pewno jest nieco inaczej, ale to też nie są faktycznie jakieś mocne komentarze. To nie są kwestie, my nie pytaliśmy o nic kontrowersyjnego. Pytanie, co się stanie w momencie, kiedy taki temat się pojawi, czy też tak łatwo będzie wtedy zdobyć komentarz. Na razie przy neutralnych tematach taki komentarz faktycznie udało nam się uzyskać.
Choć te trudne tematy już też się pojawiły, chociażby w jednej z parafii w Poznaniu musiał odejść proboszcz po informacjach o kontaktach z nastolatką, niewłaściwych kontaktach, sprawa jest w prokuraturze, więc te trudne tematy też są.
Na pewno i od nich Kościół nie ucieknie nie tylko w Poznaniu, to dotyczy Kościoła w całej Polsce, a właściwie także w innych częściach Europy, ale skupmy się na Polsce czy na Poznaniu. Tak samo w czwartkowy wieczór też był protest przed kurią związany z kolei z przedłużającymi się zdaniem protestujących pracami nad powstaniem tej specjalnej komisji w kościele, która właśnie ma badać także przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich i molestowania małoletnich. Tam też jest pewne zamieszanie, bo skład personalny tej komisji, która jeszcze nie powstała, już się zmieniła. Tak naprawdę już nie ma prymasa Polaka na czele tego składu, który pracuje, więc no, protest jeden pod oknami kurii był. Zobaczymy, co będzie dalej.
No, ten protest też jakoś mam takie wrażenie, że trochę przemknął, jednak nie został jakoś szczególnie zauważony, co może być na swój sposób na rękę nowemu metropolicie. No i też myślę, że on czuje, że każdy taki kontakt z mediami może być taką okazją do tego, żeby trochę poczuć się zaatakowanym właśnie o te trudne tematy. A to, o czym powiedział Michał, to zasłonięcie się, że jestem nowy, muszę teraz poznać bliżej specyfikę archidiecezji i jej problemy, no może być takim wygodnym wytrychem, tylko że to nie jest wytrych na długo, prawda? To nie jest coś, co możemy stosować też za pół roku, bo wtedy to już można powiedzieć, że trzeba poczuć się do odpowiedzialności i zabrać stanowisko w określonych sprawach.
Też pamiętam, jak byłem u was poprzednim razem, w tej audycji komentowaliśmy przykład agitacji z ambony na południu Wielkopolski.
I też,
tak jest. I też u was na antenie arcybiskup było to pytany, bo przecież też gościliście go. No i on wtedy w sumie tak
nerwowo było trochę, mam wrażenie, w rozmowie z Krzysztofem Polesikiem.
Dokładnie, on jednoznacznie się jakby nie odciął, nie zajął takiego jednoznacznego stanowiska, a na przykład rzecznik tego mniejszego arcybiskupstwa już tak, nie? Już potrafił
to
powiedzieć.
To była taka trochę wypowiedź na zasadzie jestem za, ale przeciw, tak, że a nawet.
Ale nowy arcybiskup do studia przyszedł, to też należy docenić i co jest jakąś zmianą.
Czyli zmiana jest.
Zmiana jest, tak. 26,5 minuty po 15.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Prezydent Poznania dostał we wtorek wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w ubiegłym roku. Pozytywnie pracę Jacka Jaśkowiaka oceniło 27 radnych Koalicji Obywatelskiej oraz klubu Lewica Polska 2050. Przeciwko głosowało 5 przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Oni wytykali prezydentowi m.in. niezrealizowanie wszystkich obiecanych inwestycji, a Jacek Jaśkowiak chwalił się nagrodami i wyróżnieniami, a także zakończeniem remontu Starego Rynku. To nasza wizytówka, stwierdził prezydent. W trakcie dyskusji przewodniczący klubu radnych PiS Zbigniew Czerwiński prześmiewczo nazwał prezydenta Poznania nadwarciańskim geniuszem.
Muszę powiedzieć, że wystąpienie pana prezydenta, a teraz kontynuacja tego wystąpienia przedstawiające raport o stanie miasta wskazuje na to, że my mamy w mieście wybitną osobowość. Przypomina mi to taką postać, państwo już pewnie go nie pamiętacie, ale był taki przywódca Nicolae Ceaușescu, zwany kondukator, ewentualnie geniusz Karpat, i my mamy też takiego kondukatora, tylko on jest geniuszem nadwarciańskim. Po prostu cokolwiek zrobi, zamienia w złoto.
Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, polityk Koalicji Obywatelskiej, odpowiedział przewodniczącemu klubu radnych PiS.
Dzisiaj radny Czerwiński zrobił taki stand-up. Mi się to kojarzyło bardzo z takim tym misiem Fuzzy, który mówił: będę dzisiaj dowcipny, ale nie rzucajcie pomidorami. Tak, no po prostu byłem zażenowany tymi wypowiedziami. Tak, jemu się wydaje, że taki dowcipny jest. I on tak właśnie taki stand-up robił. Byłem ciekaw, czy przyjdzie dzisiaj w takiej koszuli hawajskiej, czy jednak alubro garnitur. Także to już jest spora poprawa. No i ja jestem zwolennikiem jednak tego, że to jest poważna dyskusja, a nie stand-up. I nawet jak się wydaje Czerwińskiemu, że taki jest dowcipny, taki inteligentny, no to tak naprawdę to nie jest miejsce do tego typu formy wypowiedzi. Wolałbym jednak konkretne argumenty, ale jak się ich nie ma, no to się używa po prostu tego typu stand-upów, bo jeszcze ma się wrażenie, że on ma takie pewnie, że jest bardzo zabawny.
To była sesja absolutoryjna. Radni podsumowali, oceniali pracę prezydenta Jacka Jaśkowiaka w ubiegłym roku. Co o tym myślicie? Ta wymiana zdań?
Że sympatia między dwoma panami jest ogromna.
Panowie zdępca.
I godna pozazdroszczenia, bo przy każdej okazji wymiana takich uprzejmości, delikatnych pstryczków, to się dobrze ogląda, dobrze się tego słucha. No oni chyba faktycznie z taką sympatią. Znaczy momentami oczywiście nie, kiedy też słyszałem, że prezydent Poznania mówił o radnym Czerwińskim, wypowiadając się, że on jest po prostu głupi, tu cytat. To już mniej sympatyczne, ale takie delikatne pstryknięcia są w porządku, przy czym oczywiście bo tu dość niefortunnie był zestawiony Jaśkowiak z Czałczesku. Myślę, że to daleko idące porównanie.
Zwłaszcza końcówka.
Dokładnie, patrząc na to, co się tam, co Czałczesku zrobił jako lider, więc myślę, że tu to porównanie było za daleko, choć radny Czerwiński się z niego tłumaczył, także na przykład na antenie telewizji WTK, że właśnie chodziło tylko o to, że w świadomości tej konkretnej osoby on jest no, geniuszem, faktycznie jest nieomylny totalnie i zdaniem radnego Czerwińskiego Jacek Jaśkowiak ma to do kwadratu, nie? To znaczy, że on wszystko, co robi, robi rewelacyjnie.
Warto używać takich porównań, czy jednak lepiej mówić mniej tak, mówić normalnie może w ten sposób, bo nikt nie zapamiętał, że te inwestycje są niezrealizowane, że inne rzeczy nie zrobione, tylko wszyscy się skupili na tych sformułowaniach.
No właśnie, ja rzeczywiście odnoszę takie wrażenie, że mniej znaczy lepiej czasem, ale w przypadku tych dwóch panów to działa chyba zasada, ten kto się czubi, ten się lubi. I rzeczywiście panowie, tak jak Michał zauważył, no od dawna już mają takie utarczki słowne, które gdzieś zabierają tą naszą uwagę i pewnie odciągają od tej merytorycznej strony, ale na swój sposób pewnie panom obu jest na rękę, bo ja przed tą naszą rozmową wczoraj zajrzałem do argumentów, które padały na sesji absolutoryjnej rok temu, zarówno po stronie prezydenta, jak i wtedy również po stronie Zbigniewa Czerwińskiego. I one były mniej więcej, oczywiście nie licząc tych metafor, bardzo podobne, to znaczy dokładnie tymi samymi statystykami chwalił się prezydent punkt po punkcie, a Zbigniew Czerwiński dokładnie tymi samymi danymi posługiwał się, mówiąc o niezrealizowanych inwestycjach i polnych drogach w Poznaniu. Więc można powiedzieć, że za rok spotkamy się w studiu i będziemy mówić dokładnie to samo z tymi samymi statystykami, tylko być może metafory, które panowie użyją między sobą, będą po prostu inne.
Prezydent ma dosyć mocne poparcie, 27 głosów dostał przeciwko tylko 5 przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. To Jacek Jaśkowiak może być spokojny, w ogóle się nie musi przejmować tym, co dzieje się w Radzie Miasta?
Czyli prawda jest taka, że myślę, że na tym poznańskim podwórku prezydent Jaśkowiak może czuć się spokojnie, bo nawet gdybyśmy odliczyli radnych klubu Lewica Polska 2050, to i tak Koalicja Obywatelska ma większość. Przy czym to też ciekawe, bo dyskusja po roku od zaprzysiężenia prezydenta, też na antenie telewizji WTK, gdzie byli liderzy każdego z klubów radnych, przebiegała już mniej w pozytywnym nastroju, to znaczy powiedziałem przewodniczący i skłamałem, bo nie było radnego Lewandowskiego, klub radnych Lewica Polska 2050 reprezentował Przemysław Plewiński, no i on wcale się nie wypowiadał tak jednoznacznie przychylnie na temat pracy prezydenta, wręcz przeciwnie, dość mocno go atakował.
Ale rękę wszyscy podnieśli,
dokładnie,
trzeba,
ale no. mówił, że nie ma go na sesjach Rady Miasta, że spotkać się z prezydentem to graniczy z cudem, że więcej go nie ma w Poznaniu niż jest. No a jak doszło co do czego, to jednak faktycznie wotum dostał, absolutorium dostał, czyli jest
tak, dobrze. Dlaczego głosowali radni, taki dziwny klub z Lewicy i Polski 2050, głosowali za, a nie wstrzymali się od głosu? Przecież mogli to zrobić.
Bo jest też podobno dużo kwestii, które ich zdaniem prezydent Jaśkowiak robi bardzo dobrze. Tu się pojawił argument z tym budownictwem socjalnym i radny Lewandowski tłumaczył, że pod tym kątem, pod budownictwo socjalne, komunalne, Poznań wypada bardzo dobrze, że tutaj też ten czas oczekiwania na zakwaterowanie przy pustym lokalu jest jednym z najlepszych w Polsce, że on ma porównanie między Poznaniem a Warszawą, gdzie teraz też dużo przebywa i że w Poznaniu żyje po prostu rewelacyjnie, mimo że trudny czas, że prezydent też napotyka na różne trudności finansowe, ekonomiczne, społeczne, geopolityczne, no to przez te burzliwe wody potrafi przechodzić względnie stabilnie.
Czyli głosowali za, ale się nie cieszyli z tego głosowania.
Trochę tak można było powiedzieć.
Prawo i Sprawiedliwość w Poznaniu może wszystko powiedzieć, ale niewiele może zrobić z tego wynika.
No i to do tego właściwie ten układ sił w Radzie Miasta jest na tyle klarowny, że tutaj można się nim nie aż tak bardzo przejmować, a z drugiej strony daje to opozycyjnym radnym jednak też to pewne prawo do mówienia, co się chce i wybierania też z tej statystyki takich elementów, które będą pasować im pod konkretną tezę. Tak samo zresztą jak druga strona, czyli prezydent oczywiście wybiera też z tej statystyki stanu miasta te elementy, które oczywiście świadczą o, powiedzmy, sile rozwoju gospodarczego chociażby miasta Poznania, który, no też umówmy się, jest efektem działania przedsiębiorców, zwłaszcza jednoosobowych działalności gospodarczych, a nie tylko, czy nie wręcz, działaniem prezydenta i efektem działań prezydenta.
Czyli każdy statystyki potrafi zinterpretować tak, żeby były na jego
jak
korzyść.
Jak zawsze w historii.
To przenieśmy się teraz do Warszawy, bo mamy nowego rzecznika rządu.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Poznański poseł, minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka został mianowany przez premiera na rzecznika rządu. Podczas konferencji prasowej zapowiedział, że dotrze do obywateli z informacją o sukcesach rządu oraz będzie walczył z dezinformacją. Jest potrzeba przede wszystkim dobrej komunikacji, podkreślił Adam Szłapka.
Dziś w świecie informacji, komunikacji bardzo dużo chaosu, bardzo dużo dezinformacji, bardzo dużo kłamstw. Część z nich jest intencjonalna, część z nich jest po prostu bałaganem. Naszym zadaniem całej postawionej od podstaw komunikacji rządu będzie to, żeby z dezinformacją walczyć i to walczyć każdego dnia przez 24 godziny, żeby ten chaos nie ogarniał całej przestrzeni. Będę oczywiście dostępny przez 24 godziny do państwa, tak jak pan premier powiedział.
Tak kusi mnie, żeby teraz spróbować zadzwonić do pana rzecznika.
Już byli tacy dziennikarze, nie rób. Tego, którzy próbowali o 22, a później 3 dzwonić do Adama Szłapki, który też odebrał skądinąd telefon.
Odebrał, tak?
Tak,
już wiemy, o której trzeba do niego dzwonić, bo my wcześniej mieliśmy problem, żeby
się
dodzwonić.
Ja przyznam, że też nie jest to najprostsze skontaktowanie się obecnie z ministrem, co zrozumiałe, pewnie dużo innych obowiązków, ale nawet jak wcześniej był posłem, to też to nie było
proste. Myślę, że teraz to może być postawione przez jakiś czas, powiedzmy, dla niego jako priorytet rzeczywiście być dyspozycyjnym, żeby nie narazić się na ten argument nieodbierania telefonu, o którym tak dużo mówił, więc rzeczywiście to przetestowano, choć oczywiście w moim przynajmniej przekonaniu dzwonienie do rzecznika tylko po to, żeby sprawdzić, czy odbierze telefon po 22
ze studia. Sprawdzanie obietnic jednak.
No jest to jakąś formą sprawdzania obietnic, ale umówmy się o charakterze bardziej happeningu niż merytorycznej wartości.
Rząd nie miał rzecznika od początku, to był błąd jednak w tej komunikacji?
Do takich wniosków doszli po przegranych wyborach prezydenckich. Ten argument jest cały czas podkreślany, że zabrakło osoby, która komunikowałaby o sukcesach rządu, która by mówiła Polakom, ile rzeczy udało się zrealizować i potrafiłaby je wymieniać. Także lokalni politycy tutaj Koalicji Obywatelskiej o tym mówili, na przykład posłanka Kierzek-Koperska na konferencji prasowej, która podsumowywała kampanię Rafała Trzaskowskiego w Wielkopolsce. No zobaczymy. To znaczy rzecznik, który będzie potrafił komunikować o sukcesach rządu, na pewno nie zaszkodzi, byleby miał o czym komunikować.
To też nie chodzi tylko chyba o mówienie o sukcesach, ale też o odpowiadanie na pytania, bo to też, żeby to dobrze zrozumieć swoją rolę.
I to jest właśnie zasadniczo bardzo dobre pytanie, bo za każdym razem, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak mowa jest o rzeczniku rządu, to dodawana jest jednak ta część o tym, że ma mówić o sukcesach rządu. Więc pytanie, czy faktycznie to będzie rzecznik, czy to będzie bardziej jakiś propagator sukcesu, dokładnie. A od kryzysów na przykład będzie premier Donald Tusk jako ten...
Albo nikogo najbardziej, nie będzie.
Albo nie będzie nikogo.
Tak, to jest, myślę, warte, żeby wyjaśnić też słuchaczom, bo dla części być może informacja o tym, że jest nowy rzecznik rządu, właściwie nie grzeje, nie ziębi. To znaczy, nie ma to znaczenia, nie było go, teraz jest. Natomiast to jest, myślę, o tyle ważne, żeby zrozumieć, że jest to pewnego rodzaju przedłużenie dla nas, dla dziennikarzy, oczywiście dostępu kanału informacji, dostępu do tego, co dzieje się w rządzie, a zarazem dla naszych odbiorców. Więc brak takiego rzecznika był dużym utrudnieniem w zdobywaniu informacji. Natomiast z niepokojem rzeczywiście patrzę na to rozwiązanie, że to rzecznikiem rządu zostaje czynny polityk, który owszem ma wszelkie merytoryczne kompetencje do tego. Tego nie można odmówić rzeczywiście Adamowi Szłapce. Natomiast jest to nadal polityk. To jest też swego rodzaju, mam wrażenie, precedens. Nie chciałbym, żeby on na przykład rozlał się na ministerstwa, że teraz też wszyscy ministerstwa.
Piotr Miller był też politykiem w rządzie Mateusza Morawieckiego. To może jednak to powinien być polityk, bo jest bliżej premiera i ma lepszy dostęp do informacji.
To prawda, myślę tutaj o tym precedensie, w tym nazwijmy to szeroko rozumianym obozie demokratycznym. Wydawać by się mogło, że rzeczywiście osoba, która ma ten charakter niebycia politykiem, może być nieco bardziej wiarygodna, choć oczywiście jest nadal reprezentantem konkretnej idei czy konkretnych interesów. Więc to jest jeden element, a zgodzę się z Michałem rzeczywiście, że póki co to, co na razie słyszę dla społecznego odbioru, to jest to, że Adam Szłapka ma być takim PR-owcem sukcesu rządu. Nie do końca na tym polega rola rzecznika. To on właśnie powinien też wyjaśniać ludziom na przykład jakieś sprawy problematyczne, które się pojawiają, a niekoniecznie tylko mówić o tym, że mamy sukcesy. Widziałem zresztą film wczoraj właśnie z tele telefonem w ręku jako ten element jego dyspozycji i steczką pełną sukcesów rządu, z której ma zamiar teraz korzystać. Ja wiem, że rzecznik jest też kreatorem informacji i od tego jest, żeby właśnie kreować informacje i mówić o tych sukcesach, ale jednak dobrze, żeby słuchacze mieli świadomość, że to nie jest jedyna rola rzecznika, tylko właśnie też bycia takim kanałem dostępu do informacji. Jeżeli tego zabraknie, no to właściwie będziemy w sytuacji tak, jak byliśmy wcześniej.
To jest awans czy degradacja?
To wyjdzie post factum. No też pamiętajmy, że Adam Szłapka w Poznaniu wykręcił rewelacyjny wynik. To był najwyższy wynik w Polsce, prawda? Dobrze kojarzę, że on tam miał powyżej 150 tysięcy bodaj przy ostatnich wyborach. Zatem no, poparcie Adama Szłapki tutaj na lokalnym podwórku jest ogromne. Czy jemu zaszkodzi pozycja...
Jest ministrem do spraw Unii Europejskiej.
I pytanie, czy po rekonstrukcji rządu nadal nim będzie,
bo być już może... premier zapowiedział, że nie będzie tego ministra, bo to nawet nie resort.
Więc wtedy teoretycznie przestaje być ministrem, w ramach tego dostaje teczkę rzecznika. No zobaczymy, to wszystko zależy od tego, jak po pierwsze rząd będzie działał, czy faktycznie będzie się czym chwalić, no i w jaki sposób Adam Szłapka będzie kontaktował się z mediami, także w tych sytuacjach bardziej krytycznych, czyli w momencie, kiedy coś do końca nie zadziałało, a nie kiedy trzeba wyjść i wypiąć klatę, żeby order sobie przypiąć.
A czy to, że mamy koalicję kilku partii, to jednak utrudnia komunikację, bo są też politycy, którzy gdzieś coś powiedzą, później mamy niespójny przekaz?
A to na pewno, to patrząc na to, jak ta koalicja jest zróżnicowana wewnętrznie, zresztą no, trudno było zakładać, że będzie inaczej, skoro do koalicji weszli między innymi PSL-owcy i przedstawiciele lewicy, no to siłą rzeczy ideologicznie to są dwie partie na różnych biegunach. Zatem na pewno będzie trudno to wszystko połatać i pytanie, czy jedna osoba na stanowisku rzecznika rządu sobie z tym wszystkim poradzi.
To rzeczywiście może być najtrudniejszy punkt programu, to znaczy tłumaczenie się z decyzji, na przykład tak ostatnio problematyczna kwestia rozwodów i hamulcowego PSL-u. No i teraz wytłumaczenie jako rzecznik rządu, to na jakim etapie jesteśmy i na czym tak naprawdę stoimy, kiedy lewicowe środowiska tak naprawdę pukają się w głowę i mówią dlaczego. Więc tu oczywiście ten wewnętrzny rozłam widać w tych i wielu innych aspektach i myślę, że to może być najtrudniejsze, poza oczywiście sytuacjami kryzysowymi, ale też odnoszę takie wrażenie, że ten hura optymizm dotyczący powołania rzecznika jako pewnego rodzaju remedium na przegrane wybory, no jest też bardzo krótkowzroczny. Znaczy owszem, brak rzecznika być może w jakiejś mierze wpłynął na wynik taki, a nie inny wyborów prezydenckich, natomiast to nie jest główny powód, dla którego ten wynik był, jaki był. I myślę, że to jest troszeczkę takie robienie uśmiechu, dobrej miny do jednak no, przegranej gry o Pałac Prezydencki. No i tutaj obawiam się, że te wnioski są po prostu mylnie wyciągane pod kątem przyszłości dla Koalicji Obywatelskiej.
Zamykamy temat polityczny. Za chwilę o sporcie.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Lech Poznań rozpoczął przygotowania do występów na czterech futbolowych frontach, a trener Niels Frederiksen podczas spotkania z dziennikarzami nie ukrywał, że na każdym z nich chce uzyskać jak najlepszy wynik.
Mamy ambicje powalczyć we wszystkich rozgrywkach, w których będziemy uczestniczyć, w europejskich pucharach, ekstraklasie i Pucharze Polski, w którym w poprzednim sezonie spisaliśmy się słabo, a rozpoczniemy od meczu o Superpuchar. Oczekiwania są spore, chcemy walczyć o mistrzostwo i zagrać w fazie ligowej, czy to Ligi Mistrzów, czy Ligi Europy, czy Ligi Konferencji i także zdobyć wspomniany Puchar i Superpuchar Polski.
Kolejarz zmierzy się albo z drużyną z Albanii, albo z Islandii. To dobre losowanie dla Lecha, Michale?
Najlepsze, jakie mogło być. To znaczy Lech uniknął najgroźniejszego rywala, na jakiego mógł trafić na tym etapie, czyli zespół Rijeki z Chorwacji. Chociaż wyjazd dla kibiców, umówmy się, całkiem ciekawy, szczególnie w drugiej połowie lipca.
Pewnie tańszy niż jak się okaże, że to będzie Islandia.
A to na pewno. Przy czym no, sportowo, odkładając na moment żarty na bok, sportowo Lech nie mógł trafić lepiej. To znaczy trafiliśmy na teoretycznie najsłabszą parę, na jaką można było trafić. Zresztą każdy z rywali poza Rijeką jest znacznie słabiej punktowany w rankingach UEFA. W związku z tym Lech Poznań w tej drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, od której przystępuje do rozgrywek, będzie zdecydowanym faworytem. I czy to się komuś podoba, czy nie, wygrana na tym etapie, czyli w tej drugiej rundzie, powinna być dla Lecha obowiązkiem.
Poradzi sobie Lech z grą na czterech frontach? Bo jeszcze przecież Puchar Polski, Ekstraklasa.
Puchar Polski, Ekstraklasa, wcześniej Super Puchar, ale tak. to jest jeden mecz i później zostają te trzy fronty otwarte. No, przykłady z Polski w ostatnich latach pokazują, że rzadko która drużyna sobie radzi jednak z tą grą co trzy dni z różnych względów, pewnie zbyt wąskiej kadry, zbyt mało dotowanej pieniędzmi, chociaż akurat jeżeli popatrzymy na budżet klubu takiego jak Lech Poznań, to on na tle rywali ekstraklasy wygląda zacnie i bardzo przyzwoicie. Kadra też ma być jeszcze wzmocniona. Zobaczymy. Jagiellonia przez długi czas w zeszłym sezonie trzymała poziom i grała długo w Pucharze Polski, grała długo w europejskich pucharach i praktycznie na miesiąc przed końcem rozgrywek miała jeszcze realne szanse na Mistrzostwo Polski, ale jednak w tych ostatnich 5-6 kolejkach paliwa zabrakło.
Wzmocnienia Mateusz Skrzypczak to będzie mocne, duże, potężne wzmocnienie?
Najlepszy obrońca zeszłego sezonu Ekstraklasy. Taką nagrodę zgarnął niedawno na gali Ekstraklasy. No to mówi samo za siebie, a to wciąż młody chłopak, dodatkowo Lechita z krwi i kości, 17 lat spędzonych w klubie, a przecież mówimy o młodym chłopaku. On po prostu szybko zaczął i przeszedł przez wszystkie kategorie wiekowe, żeby też uspokoić słuchaczy, którzy mniej się interesują piłką, bo jak może ktoś usłyszy, że 17 lat spędził w klubie, potem był 3 lata w Białymstoku, to ile on ma lat?
24.
Dokładnie, to jest młody chłopak, on po prostu jako kilkulatek przyszedł do drużyny juniorskich Lecha, tam się przebijał, dostał się do pierwszej drużyny, zdobył Mistrzostwo Polski w 2022 roku za Macieja Skorży. Później faktycznie przeniósł się do Białegostoku, gdzie też zdobył Mistrzostwo Polski, a teraz jako najlepszy obrońca Ekstraklasy wraca do domu. Tak.
Krzysztofie, obserwujesz, co dzieje się przy Bugalskiej, czy tak jednak sport to nie do końca twoja bajka?
Sport to nie jest troszeczkę do końca moja bajka, ale zawsze cieszę się oczywiście, nie będę tutaj jakoś oryginalny ze zwycięstw jako lokalny patriota, więc oczywiście kibicuję może nie tyle jako kibic piłki nożnej, bo akurat to nie jest ta dyscyplina, która jakoś mnie fascynuje, natomiast...
Ale z mistrzostwa na pewno się cieszyłeś,
no
i pewnie na meczu byłeś, tak? Czy nie?
Nie, na meczu
się nie wysłała.
Nie. Tu kolega był z redakcji sportowej, więc wspierał, że tak powiem, ten nasz lokalny patriotyzm też.
Czyli, lokalnie, nie, że Warszawa wysłała swojego
człowieka.
Czyli jednak ale... nie chcieli Poznaniaka na meczu Lecha.
To nie, mniej.
Jeśli chodzi teraz o te mecze, to będzie tak, że kibice w tym sezonie będą mocno żyli Lechem, że te bilety też się będą jeszcze lepiej sprzedawać?
Na pewno, szczególnie w kontekście europejskich pucharów, no to jest coś, co kibiców zawsze grzeje najmocniej, przy czym też umówmy się, ta druga runda eliminacji, zarówno patrząc na termin tego meczu, czyli mówimy jednak o lipcu, drugi i trzeci tydzień, czy właściwie trzeci i czwarty tydzień lipca, czyli po pierwsze wakacje, sezon urlopowy, po drugie rywal niezbyt atrakcyjny sportowo, więc być może tu jeszcze pełnego stadionu nie będzie, ale gdyby się udało dostać do grupy Ligi Mistrzów, to już w ogóle wiadomo, że tu są komplety sprzedane i nie ma o czym mówić, ale w Lidze Europy i w Lidze Konferencji Europy myślę, że będzie podobnie, czyli niezależnie od tego, do jakich europejskich pucharów rozgrywki grupowe europejskich pucharów spowodują, że na pewno kibice będą chętnie na Lecha chodzić.
Trzymamy kciuki za Lecha, zaczynaliśmy od Marszu Równości, to jeszcze Marszem Równości skończymy. Policja przed chwilą podała, że 2,5 tysiąca uczestników jest na marszu. Organizatorzy spodziewali się, liczyli na kilkanaście tysięcy,
tak,
jednak
jest
dużo mniej. Tak policja podaje, że 2,5 tysiąca, ale na razie jest spokojnie. Marsz jeszcze pewnie idzie. Meta przy zamku, przy...
Tak, on ma potrwać około 2,5 godziny, więc jeszcze myślę, że tak będzie kilkadziesiąt minut trwać.
I to wszystko w dzisiejszym programie. Panowie, bardzo dziękuję za udział. Michał Mijalski, Telewizja WTK, Krzysztof Grządzielski, Radio Z. Za 12 minut, godzina 16. A my się za chwilę łączymy z naszą wysłanniczką do Międzychodu. Wszystko się zgadza. Paweł Gretkowski program realizuje. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To był Tydzień w Wielkopolsce.